Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Boga dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boga lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, ale wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Królestwo Boga to główny temat głoszenia Jezusa. W szeregu przypowieści, parabol, porównań przybliża Jezus Królestwo Boga swoim słuchaczom. Dlaczego tak ważny jest ten temat w głoszeniu Jezusa? Aby to zrozumieć, trzeba się cofnąć do początku, w historii Boga i ludzi, do początku historii stworzenia. W Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale opowiada się o tym, jak Bóg stwarza świat i ludzi podobnych do siebie, na swój obraz i podobieństwo. Według biblijnego sposobu myślenia właścicielem i panem, władcą czegoś jest ten, kto to zrobił. Opowiadanie o tym, że świat, który istnieje, a w nim wszystkie istoty żywe na czele z człowiekiem, należą do Boga i On jest tego wszystkiego panem. To dzieło stworzenia jest podstawą władzy Boga nad światem i nad wszystkim, co się w nim dzieje. Nikt inny nie może rościć sobie pretensji do władzy nad całym światem i nad ludźmi, ponieważ tego nie zrobił, nie stworzył. To nie jest jego dziełem. Władza Boga wypływa z tytułu własności, a tytuł własności Boga wypływa z Jego dzieła stworzenia. To jest przekazywane od samego początku w opowiadanej w Biblii historii. Bóg jest obecny w historii świata jako jedyny władca, gdy człowiek odwrócił się od Boga, bo uwierzył w kłamstwo, że może być większym niż jest. Bez Boga swojego Stwórcy wówczas zaczęła się tragiczna historia na tej ziemi. Historia cierpienia, nieszczęścia i groźby zagłady. To opowiadanie o pierwszym grzechu w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. A potem grzech i zło tak się rozprzestrzeniły wśród ludzi, że doszło do globalnej katastrofy. I o tym jest opowiadanie o potopie w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju do dziewiątego rozdziału. I tylko jeden człowiek i jego rodzina, Noe, według tego opowiadania, jest w więzi z Bogiem, we wspólnocie z Nim. I to właśnie przez tego człowieka Bóg uratuje świat i ludzie będą mieli przyszłość. I z Nim po globalnej katastrofie potopu, kiedy wszyscy inni zginą na ziemi, poza Noe i jego rodziną, Bóg zawrze przymierze, gwarantowaną więź i obietnica, że ludzie będą żyć. i ludzkość, która wyszła z potopu, z globalnej zagłady, wywodzi się od Noego i jego potomków, od sprawiedliwego człowieka, który był wierny Bogu i Bóg związał się z nim przymierzem. Bóg jest obecny w historii świata, gdy ta historia stała się historią tragedii z powodu zła, z powodu sprawców i ofiar zła. Jest Bóg obecny w historii bolesnej tego świata i bolesnej, tragicznej historii ludzi, dalej jako jedyny władca świata i ludzi, jedyny władca historii, jedyny Pan. Przez obecność w tej historii ludzi sprawiedliwych, to znaczy ludzi, którzy są w więzi z Bogiem i słuchają Go i według tego, co od Niego słyszą na życie, idą przez ten świat i tak działają i tak podejmują decyzje, wybierają to, co rozpoznają jako dobro, a odrzucają wszystko, co jest złem. Bóg jest obecny w historii świata jako Zbawca, od Księgi Rodzaju 3 rozdziału, aż po koniec historii. Bóg, Pan świata i ludzi, jako Wybawiciel. Zadaniem wiernych Bogu ludzi w tej bolesnej historii świata nie są doraźne sukcesy i zdobywanie ani terytoriów, ani władzy nad ludźmi, ale sama obecność. I to jest tajemnica Boga, którą objawia od samego początku. Obecność w historii ludzi Boga, którzy z Nim są związani, ludzi sprawiedliwych, ludzi, którzy są kontrastem do innych, którzy sprzeciwiają się Bogu, którzy są sprawcami zła, krzywdzicielami ludzi, jest obecnością samego Boga. Bóg jest obecny w historii ludzi jako Zbawca przez wiernych sobie ludzi. Ta obecność ludzi Boga w historii świata jest dowodem, że Bóg jest jedynym władcą świata. Gdyby takich ludzi zabrakło, zabrakłoby szansy odkrycia, że jedynym władcą świata jest tylko Bóg, który ten świat stworzył, a potem zaczął go ratować. Bóg, który mówił do Mojżesza: jestem, wymieniając swoje imię, które chce mieć wśród ludzi. A w historii świata to właśnie ludzie związani z Bogiem też są tym jestem dla każdego, kto potrzebuje ratunku. Noe i jego kontrastowa obecność, kontrastowa wobec sprawców zła, zdegradowanym przez zło świecie, to obecność Boga, Króla, Władcy świata, Władcy, który jest Zbawcą, ratownikiem życia. W dalszej opowiadanej historii natchnionych tekstów Bóg objawia się jako Stwórca Izraela, wybranego ludu, którego obecność pośród innych ludów ma mieć to samo znaczenie, jaką miała obecność Noego pośród innych ludzi w czasach potopu. Abraham, Izaak, Jakub i ich potomkowie, lud Izraela, wybrany lud, ma być pośród innych ludów świata narzędziem zbawienia. Słyszy to Abraham w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, gdy Bóg go powołuje. W nim mają być błogosławione wszystkie pokolenia ziemi, wszyscy ludzie. To jest prawdziwym powołaniem Izraela jako wybranego ludu pośród ludów świata, być błogosławieństwem dla wszystkich ludów. I znowu, to ma być kontrastowa obecność pośród innych ludów, które są zdegradowane przez zło. Wybrany lud ma być sprawiedliwym ludem, sprawiedliwym w oczach Boga, to znaczy ludem, który jest błogosławieństwem dla innych ludów, które z tym ludem mają kontakt. To jest prawdziwe powołanie Izraela, prawdziwe powołanie potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg po to ich powołał, aby wszyscy ludzie byli ratowani, bo Bóg chce, aby wszyscy żyli, bo wszyscy są Jego dziećmi, a wybrani w historii są po to, aby Bóg przez nich mógł ratować wszystkich. To jest prawdziwe powołanie Izraela. I jeśli wybrani sprzeniewierzają się temu powołaniu, nie stają się błogosławieństwem, lecz przekleństwem przez niewierność Bogu, wtedy Bóg nie może być odkrywany jako władca i Pan, i Zbawca. Tej wagi jest to powołanie i każde inne powołanie wybrania w historii zbawienia. Bóg jest Stwórcą Izraela przez powołanie Abrahama i jest Zbawcą Izraela. To jest opowiadane w historii Księdze Wyjścia, gdy potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba popadli w zagrożenie życia, stając się niewolnikami w Egipcie. Bóg znowu wybiera jednego człowieka, Mojżesza, któremu mówi: jestem. Bóg, Pan świata i ludzi, Pan i Władca potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówi: jestem. Jestem, aby was ratować, jestem dla was, jestem z wami, którzy jesteście krzywdzeni, prześladowani. Mojżesz swojej misji miał być dowodem wobec Faraona, władcy ówczesnego mocarstwa, że to nie Faraon jest władcą świata, władcą Egiptu i władcą Izraela, lecz Bóg. Wymowne jest bowiem, że pertraktacje Mojżesza w Księdze Wyjścia opisane z Faraonem, aby wypuścił na wolność lud Boga, które Mojżesz prowadził na polecenie Boga, nie tylko, że pozostały bezowocne, ale spowodowały nawet pogorszenie się sytuacji Izraelitów w Egipcie. Misja, którą Mojżesz wykonywał w imieniu Boga, przynosiła początkowo skutki przeciwne do zamierzonych. Niezbawienne, lecz zgubne skutki. Dlaczego? To wywoływało rozgoryczenie, a nawet sprzeciw i niewiarę Izraelitów wobec Mojżesza i prawdziwości jego misji. Czy to naprawdę misja zbawienia? Dlatego, że celem misji ratowania, misji zbawiania, gdy Bóg wybiera ludzi w historii, aby ratowali innych, prawdziwym celem jest, aby wszyscy doświadczyli i zobaczyli, że Bóg jedynie jest Panem historii, jedynym Panem. Niedoraźne efekty są celem Boga i zadaniem wybranych ludzi, ale ich obecność, ich jestem w imieniu Boga, bo ta kontrastująca obecność ludzi Boga w stosunku do ludzi, którzy sprzeniewierzają się Bogu i którzy krzywdzą innych, jest wyzwaniem i dowodem, że to nie ludzie są królami świata i ludzi, ale jedynie Bóg. I tak właśnie mówi Bóg w Księdze Wyjścia: oto ja uczynię cię jakby Bogiem Faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkaże, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do Faraona, żeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Ja zaś uczynię nieustępliwym serce Faraona, pomnożę moje znaki i cuda w kraju egipskim. Faraon nie usłucha was, to też wyciągnie rękę moją nad Egiptem, wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela spośrodka nich, wśród wielkich kar, i poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę ich spośrodka ich Izraelitów. To było zadanie Mojżesza, aby poznali Egipcjanie, że Bóg Izraela jest jedynym władcą. W dalszej historii Bóg staje się władcą Izraela, konstytucyjnym, przez przymierze na Synaju, gdy wyprowadził już Izraelitów z Egiptu przez Mojżesza i zawiera przymierze, wiąże się gwarantowaną więzią ze swoim ludem i na początku pierwszego dokumentu Synaju, Dekalogu, słychać: ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu. To znaczy, Bóg jest jedynym władcą Izraela i będzie nim jedynym władcą w ziemi obiecanej, gdy już tam osiądą. Historia wolności w ziemi obiecanej, opowiedziana od Księgi Sędziów do pierwszej Księgi Samuela, 7 rozdziału, to historia wypełniona niewiernością, zrywaniem z Bogiem, czczeniem obcych bóstw. W sytuacji kryzysu sprawujących władzę w Izraelu, gdy nie było żadnego króla, żadnego państwa, żadnej monarchii, to jest pierwotna struktura Izraela, dlatego że jedynym monarchą Izraela był tylko Bóg. I On jest konstytucyjnym monarchą Izraela z przymierza na Synaju. W Jego imieniu różni ludzie sprawowali rządy w Izraelu, ale nie jako monarchowie, aż do Samuela i jego synów. Ale gdy oni sprzeniewierzyli się Bogu, sprawując rządy nad Izraelem w sprzeczności z Jego wolą, wówczas pojawiło się żądanie: ustanów nad nami króla, aby nami sądził jak wszystkie narody. 1 Samuela, 8 rozdziale. I wtedy Bóg mówi do Samuela, który nie chce im namaszczać króla jak u innych narodów, bo żaden człowiek nie może być królem nad Izraelem. Jedynie Bóg, Stwórca Izraela, jego Zbawca, może być królem. Pan wówczas rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Odrzucenie Boga jako króla było początkiem państwowości monarchii Izraela. To zdumiewająca wiadomość. I w dalszej historii, od namaszczenia pierwszego króla Saula, potem Dawida i jego potomków, całej historii aż do wygnania babilońskiego przez kilka wieków, była to historia tragiczna. Jak mówi księga Syracha, oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza wszyscy dopuszczali się przestępstw, opuścili prawo najwyższego, królowie Judy zniknęli, dali bowiem moc swoją innym i chwałę swoją narodowi obcemu, który podpalił wybrane miasto przybytku, spustoszył jego ulicę. To podsumowanie kilku wieków historii Izraela, kiedy był król w Izraelu, w Jerozolimie. Skończyło się to utratą wszystkiego, państwa, zniszczenia stolicy i zniszczenia świątyni, mieszkania Boga Króla w Izraelu. Po upadku Jerozolimy w roku 587 aż do czasów Jezusa nie było już w Izraelu prawomocnej monarchii. W kontekście tej całej historii Boga jako jedynego władcy Izraela, tragicznej historii królów, ludzi w Izraelu, można zrozumieć znaczenie faktu, że Jezus głosił w Ewangelii nie nadejście Królestwa Izraela, czyli nadejście króla namaszczonego w imieniu Boga, ale nadejście Królestwa Boga. W ten sposób Jezus odnawiał Izrael w jego pierwotnej strukturze, to znaczy w więzi z Bogiem jako jedynym królem Izraela. I dlatego przypowieści Jezusa w Ewangelii według świętego Marka w 4 rozdziale o Królestwie Boga to przypowieści o przywróceniu porządku świata, bo świat, którym można żyć, który jest przestrzenią życia, to świat, w którym Bóg jest Panem, Panem ludzi, którzy Go słuchają i tak się poruszają i stwarzają tę przestrzeń wokół siebie, że inni mogą bezpiecznie żyć, nic im nie grozi. Ludzie, którzy mają Boga za króla, należą do Jego królestwa, są w strefie Jego panowania, przyjmują to panowanie i żyją według tego codziennie we wszystkich swoich aktywnościach, stwarzają wokół siebie przestrzeń życia. Bóg stwarza przez nich przestrzeń życia. Nikt nie musi się bać o życie w obecności takich ludzi. To jest Królestwo Boga, o którym mówi Jezus w przypowieściach. I dzisiaj w Ewangelii, gdy mówi w pierwszej przypowieści, jak ziemia sama z siebie wydaje plon, źdźbło potem kłos, podobnie Królestwo Boga. To nie dzieło ludzi. I nie ludzie mogą powstrzymać to Królestwo przez tych, którzy z Bogiem się wiążą, którzy Go słuchają. To Królestwo rośnie samo z siebie, bo to Bóg daje mu wzrost. I żadna władza tego świata, żaden uzurpator i władca ludzi na tej ziemi, czy będzie z lewa, czy z prawa, według porządku ludzi, porządków politycznych, nie jest władcą i panem świata ani ludzi. Tym jest jedynie Bóg. I On udowadnia to cały czas przez ludzi, którzy należą do Jego Królestwa i są ludźmi Boga Króla. I to Królestwo rośnie niepowstrzymanie, automatycznie, jak mówi w pierwszej przypowieści dzisiaj Jezus, porównując je z ziarnem, które staje się rośliną i daje plon. Automaty, mówi grecki tekst, rośnie samo z siebie, automatycznie na tej ziemi. Nie trzeba się bać, że kiedykolwiek zniknie i że się umniejsza. Tak to wygląda w oczach ludzi, ale ono się nie umniejsza z biegiem czasu, ale rośnie. I w drugiej przypowieści dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus porównuje to Królestwo Boga, które staje się przez Jezusa i przez Niego jako Słowo Boga się zaczyna rosnąć, aby ogarnąć wszystkich i uratować w tej przestrzeni życia wszystkich ludzi. Wydaje się tak małe jak ziarnko gorczycy. Może być zlekceważone, wyszydzone, ale ludzie nie mają nad nim władzy. Zawsze będą w historii tego świata ludzie, chociaż nie będą statystyczną większością, którzy będą świadkami Boga Króla i przez nich Bóg jest Królem tej ziemi i przez nich stwarza przestrzeń, w której ludzie mogą się uratować. Bo tą przestrzenią nie jest ani żadne miejsce, ani żadne widzialne wymiary. Tą przestrzenią są ludzie, przez których Bóg stwarza innym dom, dom życia. Uwierzmy, wbrew temu, co nam się mówi i wmawia, że Bóg przegrywa jako król i władca świata. Nie przegrywa. Codziennie wygrywa. Jego królestwo rośnie, potężnieje i nikt nie jest w stanie z historii tego świata je wypędzić. Nikt nie jest w stanie je zniszczyć, bo zawsze Bóg będzie wzbudzał ludzi na tej ziemi, którzy będą Jego świadkami, których prawdziwym zadaniem i właściwym celem będzie jestem. Jestem Boga, jestem Jego ludzi. Dla wszystkich, którzy potrzebują ratunku z powodu sprawców zła, oni przepadną. Pozostaną jedynie ludzie Boga, to znaczy Królestwo Boga. Oni będą żyć na zawsze. Znikną wszyscy inni.